Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie widzów radia, widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Miłość czy pożądanie? Tak można w dwóch słowach streścić temat naszych dzisiejszych rozmów, a rozmawiać będziemy ze znanym Państwu doskonale publicystą, panem doktorem Jackiem Pulikowskim, którego witam bardzo ciepło w naszym studio. Szczęść Boże.
Serdecznie. Mógł zapłać.
Panie Jacku, miłość czy pożądanie? Najpierw próbujmy sobie zdefiniować, czym jest miłość i czym jest pożądanie, abyśmy mogli wybrać i porównać.
Tak, myślę, że słowo miłość jest najbardziej chyba używanym w piosenkach, w pisaniach różnych takich czy innych, a najmniej chyba rozumiane. Dzisiaj myli się pojęcie miłość i to głównie z uczuciami. I utożsamia się dobre uczucia, czy bardzo dobre uczucia z miłością, no to jest głębokie nieporozumienie. Jak patrzymy, powiedzmy, od strony Kościoła, no to my nie moglibyśmy przecież ślubować miłość, ślubując ci miłość, wierność i uczciwość. Nie moglibyśmy ślubować dobrych uczuć. Żyję 30 lat niedługo w małżeństwie i nie mogłem obiecać wtedy, że będę zawsze spokojnie, radośnie patrzył na żonę, będę zawsze szczęśliwy i zadowolony z tego, co ona robi. Tak? Bo to jest podstawa uczuć. Natomiast mogłem obiecać miłość, czyli troskę o jej dobro do końca życia. Bez względu na to, co ona zrobi, bez względu na to, jakie będą warunki zewnętrzne. Czyli zagubiło nam się to poważne rozumienie miłości jako prawdziwa troska o dobro drugiego człowieka. I dzisiaj powszechnie nazywa się miłość coś, co jest przyjemne, prawda?
A czym wobec tego jest pożądanie? Skoro wiemy, czym jest miłość, to jest między innymi troska o drugiego człowieka.
Jeżeli byśmy chcieli zestawić te dwa terminy, to tak, miłość jest troską o człowieka, która tego człowieka ubogaca, uwiększa, bym powiedział. A pożądanie jest to element jakiegoś uprzedmiotowienia człowieka i umniejszania go. To w tym kontekście jakiejś opozycji miłości do pożądania. Prawda? Miłość człowieka czyni większym, uwielbia niejako, w dobrym tylko słowa znaczeniu. Natomiast pożądanie odziera. Czyni przedmiot użytku, przedmiot dostarczenia sobie przyjemności. Zresztą zaprzeczeniem słowa miłość jest nie to, co się potocznie mówi nienawiść, prawda? Tylko zaprzeczeniem jest egoizm. Egoizm jest nastawieniem na siebie, najczęściej na swoją przyjemność, natomiast miłość jest nastawieniem na dobro, w tym wypadku dobro drugiego człowieka.
A co jest łatwiej, kochać czy pożądać?
Nie no, to znaczy opłaca się, że użyję tego słowa, znacznie bardziej kochać niż pożądać. Natomiast jak człowiek zejdzie na poziom bezrefleksyjny, na poziom bodziec reakcji, to oczywiście pożądanie się dzieje automatycznie.
Czyli
wystarczy odpowiednia bliskość i już to się zaczyna dziać w tej dziedzinie. Niejako za darmo można uzyskać na drodze realizacji pożądania łatwą, krótkotrwałą przyjemność.
Czyli miłość jest głębsza, bardziej perspektywiczna?
Zdecydowanie tak. Miłość, właściwie miłość, przypomniałem, w tej chwili pomyślałem o tych słowach, choćbyś nie wiadomo co robił, a miłości byś nie miał, być był jak cymbał. Miłość jest w ogóle warunkiem, sensem życia człowieka. Jeżeli człowiek żyje bez miłości, to żyje jak cymbał. Bardzo wielu ludzi w ogóle nie rozumie słowa miłość. W ogóle nie przyjmuje postawy ofiarności, co Jan Paweł II powtarzał wielokrotnie. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego, czyli właśnie przez miłość. Czyli człowiek, który chce przeżyć swoje życie, zażywając takich czy innych przyjemności, nie nazwijmy to, poświęcając się, no, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie dając siebie czegoś, nie będąc dla innych, ten człowiek, jemu się pozornie wydaje, że on ma świat u stóp, a tak naprawdę on jest biedny, on jest jak cymbał brzmiący, bo on żyje przyjemnościami, które mają taką naturę, że przyjemność domaga się powtarzania i coraz silniejsze są potrzebne bodźce, żeby mieć przynajmniej tą samą przyjemność. Widzę, to się nie kończy. To zażywanie przyjemności jest zawsze, prowadzi zawsze do jakiegoś nałogu, do jakiegoś nienasycenia, do jakiejś ślepej uliczki.
Jakie mogą być tego konsekwencje?
No, mogą i są. My oglądamy, ja tak od wielu, wielu lat, 20 ponad, próbuję pomagać ludziom w poradni dla małżeństw. I tam oglądam właśnie skutki. Ludzie, którzy nie budują miłości, nie mają tej elementarnej postawy ofiarności na rzecz siebie nawzajem, na rzecz małżeństwa, na rzecz dzieci, tylko chcą zażywać życia, zażywać przyjemności, w cudzysłowie realizować się, to dzisiejszy świat podpowiada w tym złym tego słowa znaczeniu, to ci ludzie po prostu nie budują prawdziwej więzi. te małżeństwa się sypią, te dzieci są nieszczęśliwe, potem zawierane są nowe związki, które jakaś tam nadzieja, że to będzie lepszy, to nie będzie lepszy. Związek osób, które nie nadają się do relacji miłości. Bo żeby zbudować relację miłości dwojga osób, relację, w której dominujące jest dobro drugiego, to obie osoby muszą się do miłości elementarnie nadawać. Jak ktoś głosi ideę skrajnego indywidualizmu, dzisiaj się mówi już hiperindywidualizmu, mi się wszystko należy. Ja mam prawo do swojego szczęścia. Ja mogę, nie wiem, zostawić żonę i dzieci i iść za prawdziwą miłością swojego życia. Bo takie bzdury się dzisiaj powszechnie plecie, prawda? Człowiek z taką postawą nie może przeżyć miłości. On przeżywa różne namiastki, które nazywa miłością i głosi światu, że on jest najwspanialszy.
Jednym z warunków miłości, jeżeli tak można powiedzieć, jest wierność. Czy w pożądaniu jest miejsce na wierność?
Znaczy, mi te pojęcia w ogóle się mijają niejako, prawda? Wierność może być takim kluczem miłości i podsumowaniem pewnym. Ktoś kiedyś powiedział, że wierność i wyłączność seksualna to jest święte świętych w małżeństwie. To jest w ogóle coś najważniejszego. I właśnie miarą szczęścia, chociażby małżeńskiego, nie jest to, jakie wielkie tam były czyny, dokonania, radości, nie wiadomo, jakieś ekscesy, tylko wierność do końca, czasem trudna, czasem naprawdę heroiczna wierność. I podsumowaniem życia jest właśnie ta wierność. Prawda? Natomiast pożądanie jest realizacją egoistycznej chęci zażycia przyjemności. I tutaj trudno w ogóle mówić o wierności. Prawda? Pożądanie jest realizacją swojej przyjemności. Oczywiście do tego się dorabia piękną retorykę, że to jest miłość, że to tralala, ale tak naprawdę to wszystko jest puste, to jest egoistyczne, to jest zaprzeczenie miłości. Bardzo wielu ludzi tak działa, no a niestety nie znajdują w tym szczęścia, bo nie mogą znaleźć.
Nim zaprosimy do udziału w naszych dzisiejszych rozmowach naszych widzów i słuchaczy oraz zgromadzonych w studio gości, przyjrzyjmy się k świadectwu i posłuchajmy, do czego mogło doprowadzić pożądanie.
Poznałam go na wiosnę rok temu. Był przystojny, czarujący, męski. Zakochałam się po uszy. Zapomniałam o całym świecie. Mówił piękne słówka, obiecywał dozgonną miłość. W ogóle królewicz z bajki. Wszystkie koleżanki mi go zazdrościły. Oddałam się mu bez reszty. Żyłam jak we śnie. Zaniedbałam się w nauce. Pokłóciłam się z najbliższymi, którzy przestrzegali mnie przed nim, uważając, że jest fircykiem i babiarzem. Nikogo nie chciałam słuchać. Wierzyłam mu. Robiłam to, na co miałam ochotę. Przez rok było cudownie. Wręcz fantastycznie. Nie dopuszczałam do głowy myśli, że to się może kiedyś skończyć. A jednak moja idylla trwała równo rok. Następnej wiosny zaczął mnie unikać. Zawsze miał mało czasu. Miłe słówka mówił od święta. Zmienił się nie do poznania. Zdobył następną naiwną. Jej teraz mówi to samo, co mnie przed rokiem. Zwodzi ją ciepłym głosem i nienagannymi manierami. Ciekawe jak długo. Pewno do następnej wiosny. Napisałam ten list, żeby ustrzec siebie i inne dziewczyny przed naiwnością i zaślepieniem, które bardzo łatwo przychodzi wraz z promieniami wiosennego słońca. Kasia.
Miłość czy pożądanie? O tym rozmawiamy dzisiaj w studiu Radia Maria i Telewizji Trwamy z autorem wielu bardzo poczytnych książek na temat uczuć, relacji małżonków oraz narzeczonych. Zapraszamy z panem doktorem Jackiem Pulikowskim. Przed chwileczką właśnie usłyszeliśmy świadectwo z jednej z młodych dziewcząt, która myślała, że kocha.
No niestety to jest takie powszechne, bo to nienazwanie miłości po imieniu, dziś też powszechne, powoduje, że młode dziewczyny, które są pobudzone uczuciowo, mylą to z miłością prawdziwą. Prawda? Ona jest w tak cudownym stanie, że tak jak powiedziała, rodzice nieważni, koledzy nieważni, wszyscy to jej doradzają, coś innego ostrzegają, nieważni. Co zrobić w takim stanie? Bo to jest pytanie konkretne. Jak pomóc takiej dziewczynie? Ta dziewczyna pisze, żeby ostrzec, prawda? Ale z drugiej strony my możemy tutaj powiedzieć coś, co może pomóc innym dziewczynom, żeby same siebie ostrzegły. Jest taki bardzo prosty zabieg psychologiczny. Gdy jesteś w takim stanie właśnie pięknych emocji, zadaj sobie proste albo kilka prostych pytań. Co byś poleciła swojej córce za 20 kilka lat, gdy znajdzie się w takiej sytuacji? Co byś jej poleciła? I dziewczyna najbardziej zakochana, w najbardziej różowych okularach potrafi, wielokrotnie tego doświadczałem w rozmowach, powiedzieć, że jednak córce by tego nie poleciła. Wtedy dostrzega, że ona jest zauroczona, że ona być może wpada w jakąś pułapkę. co byś poleciła córce? Poznajesz chłopaka. Czy chciałabyś mieć takiego syna? Ile dziewczyn uciekłoby od chłopaka, który jej się podoba, bo koleżanki zazdroszczą, ale absolutnie nie chciałaby mieć takiego syna.
A jeżeli chodzi o drugą stronę przedmiotu pożądania, czy tylko winne są dziewczęta?
Ja nie powiedziałem, że ja nie mówię w ogóle, nie lubię mówić o winie. Bo ten chłopak, który mówi, że kocha, on naprawdę nie wie, że on tylko pożąda. On też nie dosypia po nocach, on ciągle marzy o spotkaniu z nią, tylko on nie wie, że to, co go popycha do niej, to nie jest chęć uczynienia ją lepszą osobą, czyli miłość, uczynienia czegoś, co będzie dla niej dobre, tylko jest to pragnienie bliskości, a w gruncie rzeczy zbudowania i rozładowania napięcia seksualnego, bo do tego to prędzej czy później dochodzi, prawda? I bardzo często chłopak naprawdę uczciwie mówi, dzień po osiągnięciu tego celu, z którego nawet sobie nie do końca zdawał sprawę, mówi, ja już ciebie nie kocham. Bo te siły, które go popychały, znikły.
A czy często nie bywa tak, że młodzi ludzie, którzy szybko chcą dorosnąć i dojrzewają w młodzieńczym okresie swojego życia, na siłę i bardzo szybko i za wszelką cenę chcą być już dorosłymi, biegnąc na skróty przez ten bardzo intensywny etap swojego życia?
No więc właśnie, to chodzenie na skróty jest dzisiaj w ogóle powszechne w wielu, wielu dziedzinach. Natomiast ja bym tutaj trochę bronił młodych ludzi. Bo to my dorośli im podpowiedzieliśmy te skróty. Bo to my dorośli w filmach pokazujemy, to jest prawdziwa miłość, prawda? Po dniu znajomości, przepraszam, znajdują się w łóżku i tak dalej. To my dorośli zafałszowaliśmy obraz, którego młodzi nie mają skąd wziąć. Obraz pięknej miłości w świecie ludzi dorosłych nie jest pokazywany. Przepraszam, nie jest pokazany w telewizji, nie jest pokazywany w środkach wszelkich przekazu, prawda? Jest miłość sprowadzona, miłość. Relacja kobiety z mężczyzną sprowadzona do formy jakiejś utylitarnej, do użytkowej, do biznesu, tak czy inaczej rozumianego, prawda? I to jest, to, czym mają, jeżeli młodzi ludzie w tym wzrastają, jeżeli są no, setki tysięcy pisemek dla dziewcząt 12-letnich, które rozbudzają ich wyobraźnię w fałszywą stronę, to nie dziwmy się, że te dziewczynki mają rozbudzoną wyobraźnię w tą właśnie stronę. Kolorowe, piękne, na dobrym papierze gazetki, prawda? Ktoś to oczywiście finansuje i oczywiście w jakimś celu.
Obejrzeliśmy przed chwilą materiał. Jakie wam się refleksje z tym wysłuchanym, obejrzanym materiałem skojarzyły?
Ja mam pytanie do pana doktora. Czy są jakieś sygnały, które świadczą o tym, że druga strona bardziej nas pożąda niż darzy uczuciem?
To znaczy, sygnałów dla zakochanej dziewczyny dość trudno. To nie jest tak, że zapala się czerwona lampka, prawda? Ale można niejako to sprowokować. Zacząć rozmawiać na tematy jakichś świata wartości, na jakieś poważne tematy. I wtedy wyjdzie, czy on w ogóle ma ochotę rozmawiać na te tematy, bo najczęściej jak go nie interesuje, to będzie to wszystko odrzucał, bo on dąży tylko do jednego. A poza tym podglądać, jak on się zachowuje w stosunku do ukochanej dziewczyny, elegancko, pięknie, szarmancko. Nic dziwnego, to jest pewna gra, nawet nie do końca udawanie. No bo chce jej się spodobać, zaimponować. Popatrzmy, jak on traktuje swoją siostrę, jak on mówi o swojej matce. I to są sygnały, jak w ogóle wygląda jego dom. Nie chcę powiedzieć, że chłopak, który wyrósł, nazwijmy to w skrócie, z kiepskim domu, jest skazany już na to, że będzie kiepskim. Nie. Można wyrosnąć. Ale jeżeli on źle traktuje matkę, źle traktuje siostrę, źle traktuje inne dziewczyny, wulgarnie, ordynarnie, a dziewczyna wierzy, że ją do końca życia będzie traktował inaczej, to jest po prostu naiwność. Więc takie sygnały można odszukać. Rozglądając się dookoła niego, do jego relacji z innymi, akurat najmniej się dowie o relacji jego z nią, bo ta relacja jest sztuczna, wywołana tymi pragnieniami bliskości.
Czyli pożądaniu często tu towarzyszy i rozemocjonowaniu naiwność.
To znaczy
symptom niedojrzałości pewnej.
Tak, ta naiwność jest bardzo powszechna. Ja się spotykam z małżeństwami, które, przepraszam, może nie powinienem tak mówić, nigdy nie powinny być zawarte. Poznali się na dyskotece, jeszcze bywa, że i tego samego dnia pójdą do łóżka, prawda? Pocznie się tam w krótkim czasie dziecko, pobierają się, no bo są przyzwoitymi ludźmi, nie chcą, żeby dziecko żyło bez ojca, bez matki. I po jakimś czasie stwierdzają, że w ogóle pustka. Nie mają o czym rozmawiać. Wszystko jest, no, jest zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat wartości. Nawet takie rzeczy się okazują już przy rozmowie o ślubie. To jest z życia wzięty przykład, gdzie dziewczyna z chłopakiem rozmawiają o ślubie, o ceremonii całej. Ona mówi, że ona by chciała w kościele takim a takim. On mówi, chwileczkę, w jakim kościele? Ja jestem niewierzący. ale dziecko już zostało poczęte, prawda? Inna sytuacja też niewymyślona, gdzie to jeszcze było w czasach dawniejszych, kiedy załatwiałem w urzędzie stanu cywilnego formalności i dowiaduje się kobieta w urzędzie, że ten pan może zawrzeć ważny związek małżeński, ponieważ rozwód jest uprawomocniony i nie zalega z alimentami w stosunku do dwójki dzieci, prawda? Jak wiele można nie wiedzieć o sobie. Kiedyś słyszałem takie proste określenie, że oni ze sobą nie mogli rozmawiać, bo usta mieli zajęte. Ludzie młodzi nie rozmawiają za podpowiedzią dorosłych. Zbliżają się do siebie, znajdują w tym przyjemność i niestety to ta silna przyjemność ogromnie utrudnia poznanie.
No i tutaj dochodzimy do pytania o małżeństwo. Z miłości czy z rozsądku wobec tego?
Najrozsądniejszą rzeczą, którą można zrobić na tym świecie, to miłować. Oczywiście nie wolno wbrew rozsądkowi, ale z miłości to nie znaczy na fali jakichś niesamowitych uczuć.
I miłość to nie emocje.
Miłość to nie emocje. Oczywiście dobrze jest, jeżeli miłości, na przykład miłości małżeńskiej, towarzyszą dobre uczucia. Bo wtedy wszystko przychodzi łatwo, lekko. Wtedy chce się kochać.
Ale te uczucia też trzeba umieć dostrzec, pielęgnować, rozwijać?
Te uczucia trzeba umieć pielęgnować. To jest wielki ból, zwłaszcza kobiet, bo my mężczyźni nie umiemy troszczyć sami siebie. Nie umiemy, mówię to w kierunku dziewcząt szczególnie, nie umiemy troszczyć się o uczucia w taki sposób, jak tego potrzebowały kobiety. Tylko pytam, kto ma nas tego nauczyć? Kobiety mają nam pokazać, jak chciałyby być traktowane. A dzisiejsze kobiety często, jak im się podaje płaszcz, to mówią, tak się głupio czuję, proszę tego nie robić. Jak się przepuszcza w drzwiach, to jest równouprawnienie. Jak się ustępuje miejsce, to pytanie, czy jestem aż taka stara. Ta? Dziewczyny, noście się. Noście swoją godność. Nawet żądajcie tych zewnętrznych gestów, prostych zewnętrznych gestów, które przenoszą się do wewnątrz. Proste zewnętrzne gesty się uwewnętrzniają. Gdybyśmy wrócili do, w cudzysłowie, dobrych manier w relacjach damsko-męskich, do eleganckiego języka, do szarmanckiego odniesienia chłopaka do dziewczyny. To już można w przedszkolu ćwiczyć. Naprawdę. Dzieci w przedszkolu mogą chłopcy szanować dziewczynki różnymi gestami. Przecież to będą kiedyś mamusie. To nam zginęło, prawda? Jak rozmawiam z nauczycielami i mówię, wpuśćcie najpierw do klasy dziewczynki, potem chłopców, to no, panie, pan życia nie znasz, to niemożliwe. Oczywiście, że jest możliwe. Sam to praktykuję. I studenci nawet na kolokwium wpuszczają, akurat z tymi dziećmi mam do czynienia trochę większymi dziewczyny, odżałowując te parę miejsc gdzieś tam pod ścianami, czy gdzieś strategicznie najlepszych, prawda? Tylko trzeba mieć ten pomysł. I obie dziewczyny, kobiety nas uczyły właściwych odniesień, to gwarantuje nam, mężczyznom, zależy na kobietach tak bardzo, że my te warunki podejmiemy. Ale jak ja przychodzę korytarzem wyższej uczelni, elita społeczeństwa i dziewczyny rzucają, przepraszam, takim mięsem, że to się nie nadaje do powtórzenia, to już nie wiem, czy zwracać uwagę, czy nie. Bo chłopakom jeszcze zwracam. Ale jak widzę dziewczątko, no to już się nie wiem, no. Nie wiem. To jest upadek obyczajów, prawda? I to się niestety przenosi w głąb, na relacje wewnętrzne. To nie jest tak, że te słowa, gesty zewnętrzne to jest tak sobie, ale wewnątrz jest wielki szacunek. Nie. Tak nie jest po prostu.
Michał, wiem, że też chcesz zadać pytanie.
Tak, wśród moich rówieśników są osoby, które za wszelką cenę chcą mieć chłopaka bądź dziewczynę. I to jest taka, moim zdaniem, taka moda na chęć posiadania takiej właśnie osoby bliskiej, w cudzysłowie mówiąc. Nie wiem, czy pan doktor właśnie obserwuje taką zależność i jeśli tak, to jaka jest tego przyczyna?
To znaczy, to pewnie trudno jednoznacznie powiedzieć. Ja wiem, co ja na ten temat myślę. Było kiedyś tak, że młodzi ludzie bawili się w grupie damsko-męskiej. Dzisiaj bawią się w parach. Jak nie ma dziewczyna chłopaka, to nie może pójść na określonej rangi przyjęcie, no bo sama nie pójdzie, prawda? Niestety dzisiaj już dziewczyny w gimnazjum, niektórych, nie we wszystkich, w niektórych środowiskach czują się jak stare panny, jak nie mają chłopaka. A? I to jest presja jakaś środowiska. Warto zdać sobie sprawę z tego, że dziewczyny są znacznie bardziej, i miejcie to na uwadze, podatne na presję otoczenia niż chłopacy. Chłopak może sobie wymyślić, będę robił tak, koniec. Wbrew wszystkim. Dziewczyna, jak wszyscy dookoła, to on, jak zaczynają chodzić z gołymi pępkami, no to wszystkie chodzą z gołymi pępkami, bo ona nie chce być gorsza, prawda? Latem to jeszcze można może przeżyć, ale zimą to ja już z pozycji tatusia tym dziewczynom zwracam uwagę, słuchajcie, jak chcecie rodzić kiedyś zdrowe dzieci, no to chociaż nerki chronicie. bo to jest bardzo wrażliwe miejsce, choćby ze względu na temperaturę, ale to nie tylko przecież o to chodzi. No? Także powstała pewna moda i presja na dziewczyny, że muszą być chłopaka. Każdy człowiek chce być wartościowy. Oczywiście. I od tego, jak się czuje dowartościowany, zależy jego w ogóle samopoczucie, funkcjonowanie w środowisku. I teraz, jeżeli jest zamianowane, że dziewczyna, która nie ma chłopaka, jest gorsza, no to każdy chce być, nie chce być gorszy, prawda? Wobec tego ona się dowartościowuje, przypinając do siebie jakiegoś chłopaka. I teraz proszę zauważyć, w tym momencie dziewczyna traktuje chłopaka instrumentalnie. Bo jak się ta chwilę przy tylko odrzuci, weźmie następnego. Bo ona jego potrzebuje dla swojego imażu. Ona musi być wobec koleżanek w porządku. Ona ma chłopaka, który ma 1,80 m wzrostu, który ma jakieś tam parametry, które akurat w tym środowisku uchodzą za dobre. Gra na gitarze na przykład.
Pan doktor właśnie wspomniał o tym instrumentalnym traktowaniu drugiej osoby. Ja podam taki przykład z autopsji. Wielu moich znajomych, w ogóle ludzi, z którymi rozmawiam, mówi, że głównym wyznacznikiem miłości, dobrego związku jest właśnie seks. Ja na przykład temu się przeciwstawiam, z tego względu, że seks powinien być dopełnieniem miłości, a nie jej głównym wyznacznikiem. Z tego względu też właśnie nie jest głupie to, aby właśnie inicjację seksualną zacząć dopiero po zawarciu związku małżeńskiego. Wiele jest takich przypadków, że właśnie kobieta, dziewczyna, która idzie na dyskotekę, powiem dosłownie, uprawia seks przypadkowo spotkanym chłopakiem. I robi to raz, drugi, trzeci. Uznawane jest wiadomo za kogo. Nie będę tutaj już epitetów różnych używać. Natomiast mężczyzna, który to robi, nawet nieraz szpanuje, jest to normalnie przyjęte za jakiś obyczaj, raczej stereotyp. Właśnie może jako mężczyzna nie powinienem tego mówić. Ale dlaczego mężczyzna nie jest z jednej strony traktowany tak samo jak kobieta?
No to jest wielki ból, bo to jest kwestia pewnej obyczajowości. I jest pewnym faktem, ja nie chcę bronić podwójnej obyczajowości, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale jest pewnym faktem, że kobieta dużo więcej musi w sobie złamać, żeby, nazwijmy to, bawić się seksualnie w relacji przypadkowej, poza małżeńskiej, czyli w relacji poza klimatem, który jest zdolny do przyjęcia wychowania potomstwa. Kobieta jest zakodowana na potomstwo. Prawda? Wobec tego dla niej współżycie zawsze jest związane z możliwością przyjęcia dziecka. Więc jeżeli ona decyduje się na to w warunkach zupełnie jakichś takich losowych, zewnętrznych, bez trwałej więzi, to jest to, zresztą w tym momencie mogę decydować zdanie kobiety, żeby nie być podejrzany, że jakieś manipulacje męskie. Pani Kinga Roszkowska-Wiśniewska pisze w swojej książce, że z punktu widzenia kobiety jest to znacznie większe wykroczenie. Taka zabawa niż z punktu widzenia mężczyzny. Ona musi więcej w sobie złamać. Ona więcej musi w sobie zniszczyć mechanizmów obronnych, które ją przed tym ostrzegają. Prawda? Także z tego wyrosła właśnie ta podwójna obyczajowość. Oczywiście daleki jestem od pochwały mężczyzn, którzy się bawią kobietami. Prawda? Mężczyzna powinien uszanować kobietę. Nie jest to łatwe. Ale powinien uszanować kobietę nawet wtedy, kiedy ona sama siebie nie uszanuje. I prawdziwy mężczyzna to zrobi. Ale dziewczynom podpowiadam, wyszanujcie siebie. Wyszanujcie siebie i nie liczcie na to, że mężczyźni was uszanują, jak wy się nie będziecie szanować, prawda? Wyszanujcie siebie i gwarantuję, to mogę, niewiele rzeczy mogę obiecać, ale to mogę wam obiecać. Jeżeli będziecie szanować siebie, będziecie w życiu szanowane. Będziecie w małżeństwie szanowane. To nie będzie za darmo. Będzie próba, będą naciski, będą presje. Oczywiście dotrze do was i chamstwo, i agresywność otoczenia, bo taki świat się robi, ten zewnętrzny. Ale ostatecznie będziecie szanowane. Kobieta, która siebie szanuje, będzie szanowana. I takie kobiety są potrzebne. Gdyby wszystkie kobiety siebie szanowały, to mężczyźni nie mieliby innego wyjścia, tylko szanować kobiety.
No właśnie, pan bardzo mądrze mówi. Natomiast jest taka moda, mentalność ludzi zupełnie inna. I to jest właśnie zastraszające. Uważam, że właśnie według własnego sumienia, według własnych zasad wartości, które posiadamy, które wynieśliśmy właśnie z domu rodzinnego przede wszystkim, powinniśmy się nimi właśnie kierować i nie sugerować opinią innych modą, tylko robić to tak, jak uważamy. Czyli właśnie, że na przykład tak jak tutaj pan wspomniał o tej inicjacji seksualnej, właśnie o tym traktowaniu rzeczowo przede wszystkim właśnie kobiety, co jest właśnie straszne.
Ale nawiązując do tego, nie wszyscy wynoszą z domu właściwie wartości. Przecież tu naprawdę wystarczy zdrowy rozsądek. Wystarczy, jako istoty ludzkie, mamy zdolność myślenia. I to myślenia do przodu. My możemy myśleć, co będzie za rok, za 5, za 10, za 20 lat. Pies tego nie potrafi zrobić, prawda? To myślmy. I miarą inteligencji człowieka, miarą mądrości człowieka jest to, na ile on potrafi wybiec myślami do przodu. Jeżeli ktoś żyje chwilą obecną, w tej chwili przyjemność, jutro choćby potop, to jest prymitywny. Jeżeli ktoś potrafi dzisiaj z czegoś zrezygnować na rzecz dobra jutro, pojutrze, za rok, za 100 lat, nie przez przypadek powiedziałem za 100 lat, życie tam nie sięgnie, prawda? Do końca życia i w wieczność. Prawdziwie inteligentny człowiek, działając dzisiaj, zastanawia się, jakie to przyniesie skutki w wieczności. I to dopiero jest inteligencja, i to jest dopiero mądra interesowność, prawda? I mnóstwo rzeczy się nie opłaca. Te, które dzisiaj ludzie robią dla chwilowej przyjemności, one się już w życiu głęboko nie opłacają. Między innymi to, co powiedziałeś, te zabawy, przedwczesne zabawy seksualne, one się nikomu nie opłacą. Nikomu. Prawda? Ja oglądam to od drugiej strony, od różnych tragedii, rozpadów, małżeństw, zdrad. One bardzo często są poprzedzone właśnie tego typu doświadczeniami jeszcze chętnie przed ślubem.
No właśnie, pan wspomniał też o tym rozpadku małżeństwa, co właśnie jest zastraszające. Większość ludzi, którzy są już w związkach, później się te związki rozpadają, uważają, że główną przyczyną jest niedopasowanie seksualne. Dla mnie z jednej strony to jest po prostu śmieszne, żałosne i nawet irytujące, że ludzie w ten sposób mówią. Zwłaszcza, że właśnie to sedno tego problemu, który powoduje rozpad tego małżeństwa, jest zupełnie inne. Na innej płaszczyźnie. To właśnie to dopasowanie seksualne, ja uważam, że to jest właśnie prymitywny jakiś powód, aby związek się rozpadł. Przecież to nie jest najważniejsze. Powinniśmy brać zupełnie inne cele pod uwagę, tak naprawdę.
I tu masz bardzo dużo racji, natomiast problem jest dużo głębszy. Problem jest dużo głębszy. Myślę, że to nie wejdzie w ramy tego spotkania. Prawda? Nie, ale na jedno chcę zwrócić uwagę, że jeżeli codzienność jest zła, ile się do siebie odnosimy, niesympatyczni jesteśmy, mąż tam, nie wiem, bije żonę, czy choćby krzyczy na nią, to już sfera seksualności nie może być dobra. Tego ludzie zupełnie nie rozumieją. I jeżeli zniszczymy codzienność, to oczywiście niszczymy również więź, tą, którą nazywamy więzią seksualną, ja wolę mówić o płciowości, bo ze słowem seks związane są emocje, które często są negatywne, prawda? Świństwa, seks, o świństwach ktoś mówi, prawda? A więc ta sfera jesteśmy całością pewną, cielesno-psychiczno-duchową. I teraz nie da się tego wyrwać z kontekstu. I ludzie mówią, piszą tysiące publikacji na temat, w cudzysłowie, seksu, wyłącznie w wymiarze cielesnym. I to w zasadzie jest bełkot, ponieważ prawdziwe przeżycie człowieka, tego trójwymiarowego, musi być rozpatrywane w tej przestrzeni trójwymiarowej. I jeżeli się mówi o seksie, teraz celowo używam tego słowa, o doznaniach, o przeżyciach, o stymulacjach, o pobudzeniach, a nie mówi się o trwałej więzi, a nie mówi się o rodzicielstwie, to jest bełkot, to jest kłamstwo, to jest zafałszowanie obrazu. A tak się właśnie młodym ludziom przedstawia. I tu widzę winę dorosłych. Dorosłych, którzy oszukują młodych, że można z kontekstu człowieka wyrwać jakąś działeczkę, w tym wypadku czytaj działania seksualne, i że na tym terenie znaleźć szczęście człowieka. Bzdura.
Okazuje się, że na tym zbijają biznes potężne grupy kapitałowe, wykorzystują tak, nasze emocje. Ale jeszcze wiem, że Gosia ma pytanie, tak?
Tak, panie doktorze, chciałam się zapytać. To znaczy, wiemy, że miłość to jest pragnienie dobra drugiej osoby. Dlaczego w dzisiejszym świecie to pojęcie właśnie zostało spłucone do roli tylko uczucia, pożądania?
To znaczy, to pytanie dlaczego jest zawsze pytaniem najciekawszym i najważniejszym. Jeżeli nie wiadomo dlaczego, to zwykle w tle są niestety również, nie tylko, pieniądze i ideologie. Prawda? I zauważmy, co się opłaca. Czy opłaca się takie spojrzenie na relacje mężczyzny i kobiety, że oto, mężczyzna i kobieta poznają się, szanują siebie, pobierają się, zakładają rodzinę i do końca życia są razem i jeszcze, co gorsza, kochają dzieci. Prawda? Jaki brudny biznes można na tym zrobić? Natomiast na tym, że spotyka się mężczyzna i kobieta i wskakują do łóżka, i spotyka się następnym czas następną kobietą, albo z tą samą, albo się spotykają w grupie, albo dowolnej jakiejś tam konfiguracji, no to na tym się robi biznes. Gdyby wszyscy ludzie wpadli nagle na pomysł, tak jak Pan Bóg przykazał, jeden mężczyzna z jedną kobietą na całe życie się wiąże, zobaczmy, ile przemysłów dobrze funkcjonujących, dobrze w cudzysłowie robiących wielkie pieniądze, by padło jednego dnia. Cała pornografia do śmieci. Cała antykoncepcja do śmieci. Kliniki aborcyjne, całe sieci i klinik do śmieci. Cała masa przemysłów, które żyją wyłącznie z bałaganu seksualnego. Dlatego nie dziwcie się, zwłaszcza młodzi ludzie, że co chwilę powstają jakieś nowe tematy, jakieś nowe sensacje, które naruszają normalność i ład w dziedzinie płciowości. Bo każdy bałagan jest źródłem ogromnych dochodów. Niektóre dane są znane, bo przykładowo pornografia w Stanach Zjednoczonych jest drugim źródłem dochodów mafii po narkotykach. Sama wyrwana z kontekstu pornografia. gdzieś przemysły farmaceutyczne, okazuje się, że większość zysków to jest z antykoncepcji. Wcale nie z leczenia człowieka. Zauważmy, środków antykoncepcyjnych w zasadzie powinno się zabronić sprzedawać w aptekach, bo płodność nie jest chorobą. W związku z tym to nie jest lek. To jest preparat niszczący zdrową funkcję człowieka, płodność. Zakaz sprzedawania w aptekach, zakaz wypisywania przez lekarzy, przecież oni nie mogą niszczyć zdrowia. Sięgnijmy do przysięgi Hipokratesa, prawda? Zobaczmy, ja oczywiście mówię rzeczy, pewnie się odezwą jakieś głosy, że oszołom kolejny się znalazł, prawda?
No ale taka jest logika i to nam odpowiada, to nam dyktuje rozum. To nam dyktuje rozum. Posłuchajmy właśnie znowuż i popatrzmy, do czego może ten bałagan w sferze płciowości doprowadzić. Tym razem posłuchajmy świadectwa chłopca.
Mam okropnego kaca moralnego za każdym razem, gdy zaliczę kolejną dziewczynę. Ale mimo tego wciąż tak postępuję. Od najmłodszych lat słyszałem od rodziców, że zawsze chcieli mieć dziewczynkę i w sumie traktowali mnie jak córkę. Koledzy w szkole wyśmiewali się ze mnie, że zachowuję się i wyglądam jak baba. Mam blond kręcone włosy, niebieskie oczy. Więc aby udowodnić wszystkim moją męskość, najpierw opowiadałem o kolejnych zbliżeniach z dziewczynami, a potem w rzeczywistości często odbywałem stosunki seksualne z nimi. Co najgorsze, wcale nie sprawiało mi to przyjemności. Ale co robić? Mirek.
Co robić? I kiedy pożądanie często zaciera różnicę między miłością. O tym między innymi dzisiaj rozmawiamy w studio telewizji Trwam i Radia Maria z gościem zaproszonym do naszego studia. Jest nim pan dr Jacek Polikowski. Są również z nami obecni studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy również widzów i słuchaczy do naszego udziału, do udziału w naszych rozmowach. Numery telefonów to 657 0011, 657 0012. To są numery dla widzów i słuchaczy z Polski, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014 i obowiązkowy, jak od kilku dni to się dzieje, numer kierunkowy 056. Panie Jacku, panie doktorze, usłyszeliśmy przed chwileczką świadectwo chłopca, który miał głębokie zranienia gdzieś jeszcze w rodzinie.
Tak, przyczyn dziwnych różnych zachowań należy upatrywać nie tylko w rodzinie, ale często w rodzinie. Mówi się, że tak pierwsze 6 lat to są te najważniejszy czas budowania osobowości. Jeżeli dziecko w tym czasie nie czuje się kochane, akceptowane. Akurat ten chłopak mówił, że miał być dziewczynką, prawda? On się czuł nieakceptowany jako chłopiec. I to są...
Cały czas musiał udowadniać swoją chłopieńcość później.
I to bardzo wielu ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy, przez całe życie udowadnia światu, sobie, swoim rodzicom, otoczeniu, że oni są coś warci. A to dzieje się wtedy, kiedy on jako małe dziecko nie czuł się kochany, nie czuł się, że jest osobą, która ma swoją godność i ma swoją wartość, prawda? Że wartość dopiero się zdobywa, godność się dopiero zdobywa, jak ja coś zrobię, osiągnę w życiu, innym pokażę, to wtedy będę coś wart. Niestety czasem nawet takie teksty wypowiadają rodzice, jesteś nic nie wart. O, jak dostałeś 5, to jesteś coś wart. Człowiek jest wart nie dlatego, że dostał 5 czy 1. Człowiek sam z siebie, dlatego, jako dziecko jest. Boże. Jest dzieckiem Bożym. Jego godność i wartość jest niepodważana. A na tym można budować jego różne sprawności, jego osiągnięcia. Tak, to też jest potrzebne. Ale niewzruszona, nienaruszona powinna być poczucie godności i wartości, której niestety dzieci nie wynoszą z domów rodzinnych. I wtedy zaczyna się tragedia szukania i udowadniania sobie i światu, że jestem kimś, prawda?
Kto pytanie zadaje? Karolina, tak?
Panie doktorze, jakie znaczenie ma i jaka jest rola trwałości, nierozerwalności małżeństwa? Jak jest przykład rodziców dla dzieci? Jak oni przygotowują młodego człowieka do tego, żeby zawarł też zdrowy związek?
Znaczy, to znaczenie jest zupełnie fundamentalne, prawda? To nie jest tak, że wyłącznie przykład rodziców decyduje o losie człowieka. Człowiek jest istotą refleksyjną, może sam coś wymyśleć, może przerosnąć własnych rodziców, ale tak naprawdę całe wychowanie, to mówi się ciągle o tym wychowaniu seksualnym, prawda? Jeżeli rodzice mają jakieś lęki w tej dziedzinie, jakiś uraz, jeżeli dla nich ta sfera, nie wiem, jest brudna, to oni to dzieciom przekażą. Choćby nie wiem, jakie szkoły pokończyli, choćby nie wiem, jakie podręczniki kupowali, jak się uczyli technik różnych przekazywania w takiej czy innej wiedzy dzieciom. Natomiast rodzice mogą być prości, niewykształceni, którzy po prostu są uczciwi, porządni i w tej dziedzinie nienaganni, nazwijmy to tak. Są po prostu dziedzinę płciowości traktują jako święty teren przekazywania życia, również święty teren wyrażania miłości małżeńskiej, bo przecież to nie tylko w celu przekazania życia. I ci ludzie, nie czytając żadnej książki, jak rozmawiać z dziećmi, przekażą dzieciom, że ta sfera jest piękna i święta, że ta sfera jest dobra.
Dziękuję. 657-0011 i 657-0012 oraz 657-0013, numer telefonu dla widzów i słuchaczy z Polski, numer kierunkowy 056, a dla widzów z zagranicy 657-0014. Zapraszamy do rozmów. Miłość czy pożądanie? Rozmowy z panem doktorem Jackiem Pulikowskim. Odbierzmy pierwszy telefon. Słuchamy. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, tu Antoni się kłania.
Panie Antoni, skąd pan telefonuje do nas?
Z Dolnego Śląska.
Słuchamy.
Proszę państwa, ciekawy temat. W trakcie emisji włączyłem stację, ale myślę, że troszeczkę jest wykrzywiany problem i to przez młodych ludzi. Młody człowiek się wypowiada w taki sposób, że ta seksualność człowieka w małżeństwie jakby jest mało znacząca, że jeżeli chodzi do rozstań małżonków, to całkowicie innych powodów. Proszę państwa, ja mówię już z perspektywy lat, spojrzenie takie z dystansu, to nie jest tak, że ta sfera nie jest ważna. Kiedyś czytałem w jakiejś książce, że jest to jakiś motor, który napędza. Oczywiście to musi być jednym z jakichś sfer, jedną z sfer życia i to musi być komponowane w całość, co stanowi o związku dwojga ludzi, ale to nie można umniejszać. I jest to bardzo ważna sfera w życiu dorosłych ludzi. I młody człowiek, który telefonuje, mówi, że chciał udowadniać swoją męskość i uprawiał zbliżenia z dziewczynami. Nie uczuło w tym przyjemności. Trochę dla mnie to jest jakieś niezrozumiałe, bo to jest tak, Pan Bóg dał nam zdolność odczuwania właśnie przyjemności ze zbliżeń i to nie bardzo rozumiem, jak może dochodzić do zbliżenia.
No więc panie Antoni, bardzo dziękuję za telefon. Już za chwileczkę oddamy głos naszemu ekspertowi. Dziękuję panu i prosimy panie Jacku.
No więc każdy ma trochę racji, prawda? Sfera płciowości rzeczywiście jest ważną sferą budowy więzi w tych najgłębszych warstwach. Więzi tej naprawdę głębokiej komunii małżeńskiej. I to jest jeden z ważnych elementów budowy komunii małżeńskiej. Ale z drugiej strony ta sfera źle przeżywana jest najskuteczniejszym narzędziem rozłamu między osobami. Najbardziej raniącym. Ja mogę powiedzieć, że jak rozmawiam z mężczyznami, które nieraz rozpadają się wprost, są w bardzo trudnej sytuacji, to w zasadzie po 20 latach mogę może jeden przypadek wskazać, gdzie nie było głębokiego nieładu seksualnego. Ale prawda, ale to ta sfera ma podwójną moc. Z jednej strony budowy więzi, zawsze wpływa na więź. Z jednej strony buduje więź, jeżeli jest dobrze przeżywana, ale z drugiej strony rujnuje więź, jeżeli jest używana w niewłaściwych...
Używana, a nie przeżywana.
Używana, a nie przeżywana. Natomiast to, co powiedział pan Antoni, że dziwi się, że ten chłopak nie przeżywał przyjemności. Ja myślę, że to jest kwestia słów. On automatyczną przyjemność zapewne przeżywał, bo zbudowanie napięcia i rozładowanie zawsze jest przyjemne. Nawet jak na głupi tramwaj biegniemy i zdążyliśmy, oddychamy z ulgą, zdążyłem, prawda? Było napięcie, że nie zdążę, zdążyłem. Także to jest mechanizm automatyczny. Natomiast ten chłopak prawdopodobnie nie miał z tego głębszej radości. On po prostu był sfrustrowany tym względem. To robił, a widział, że to nie wypełnia jego życia. I w tym sensie pewnie się wypowiedział, nie chcę tu się wymądrzać, prawda? Ale pewnie jakoś tak powiedział. Bo tą chwilową radość mężczyzna przeżywa akurat automatycznie. Z kobietą jest inaczej.
Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże, Ania z Warszawy dzwoni.
Słuchamy, Ania.
Ja chciałam, bo jeszcze bardzo, się cieszę z wizyty pana doktora Plikowskiego, dlatego, bo ostatnio jestem po wysłuchaniu serii kaset Duchowość Kobiety i Mężczyzny, różnych wykładowców, i jedną z tych kaset właśnie, była to kaseta z wystąpienia właśnie pana doktora. Ja dzwonię z zapytaniem takim. Na początku została bardzo mocno postawiona granica między miłością a pożądaniem. I zgadzam się absolutnie z tym. Natomiast takie moje pytanie, może do wyjaśnienia krótkiego. To, co też poruszył ten pan, co przed chwileczką dzwonił. Jest sfera na pewno też przyjemności, jest na pewno sfera radości w dawaniu siebie. Natomiast właśnie gdzie jest to już pożądanie. Ja nie jestem mężatką, mam nadzieję, że wkrótce. Ale no właśnie, gdzie już jest pożądanie, to negatywne, o którym była mowa, a gdzie jest po prostu jeszcze ta piękna chęć dawania siebie drugiej osobie. I drugie pytanie. Doświadczam w rozmowach z moimi bliskimi znajomymi i sama też to mogę powiedzieć wobec siebie, że ogólnie to nas zawsze współczesna kultura bombarduje nas tymi negatywnymi wizerunkami, a dzięki Bogu dobre środowiska mówią, to nie jest tak dobre, jak się wydaje. Bądź ostrożna, rozważaj, używaj rozumu. Natomiast czasami jest to na tyle mocne próba zanegowania tych silnych bodźców, no bo na silne bodźce trzeba silnie zareagować. I czasami w drugą stronę jest to przechylenie szali. I ja się spotykam z takimi wypowiedziami moich bliskich znajomych, że i sama też się pod tym podpisuję, że w pewnym momencie ta sfera seksualności staje się czymś niechcianym, czymś brudnym, czymś złym. I się zastanawiam, że to jest dla mnie osobiście, myślę, trochę niepokojące na w przyszłym związku, w którym mogę wejść. Dlatego, bo wchodzenie z bagażem, że coś jest złe, brudne, a przyszłym ma być to samym pięknym i radością dawania życia, to w tym momencie jest to niesamowicie dla mnie niepokojące. Dla mnie samej, która mogę wejść w taki związek, i myślę, że to dotyczy wielu z nas, bo wszyscy ci, którzy pragną zareagować jakoś na te współczesne przekazy, telewizja, radio, gazety, dwunastolatki, o których była mowa, i gazety kolorowe, które czytają. Jeżeli jest ta chęć reakcji, to często jest to chęć, no właśnie, niwelowana równie silnym bodźcem powiedzenia nie. I wtedy to nie. Co zrobić? Może jakaś sugestia, bo myślę, że nie ma rozwiązań doskonałych, ale jakaś sugestia, odwołuje się do doświadczenia pana doktora. Jak w sobie budować tą delikatność i żeby ta siła negacji chociażby pornografii, która jest w wielu miejscach, żeby nie zniszczyła tego piękna, które mam wnieść w moje przyszłe życie małżeńskie.
Bardzo dziękuję ci za telefon.
Dziękuję bardzo. Przyłączam się na wysłuchanie.
Dziękuję. Szczęść Boże. I już oddajemy głos panu Jackowi.
Tak. No więc pierwsza sprawa to było, proszę pomóc. Ojej.
No właśnie, ale w tej sekundzie to może zacznijmy od końca.
Zaczynamy od drugiego. Jak właściwie patrzeć na tą płciowość, żeby odrzucając te brudy, nie odrzucić tego, co jest piękne i dobre. Tak to mniej więcej zrozumiałem. Myślę, że odpowiedź jest w środku. Odpowiedź jest w środku, bo najważniejszym organem seksualnym jest mózg. I teraz co my zrobiliśmy z naszym mózgiem? Dla dziewczyn przede wszystkim wyobraźnia. Co dziewczyny zrobiły z wyobraźnią i to dziewczynom zrobiono z wyobraźnią, bo można wykraść wyobraźnię właśnie takimi atrakcyjnymi artykułkami, konkursami opisu i pierwszy raz, i różne takie listy do redakcji wzruszające i tak dalej, prawda? Dziewczyny mogą pójść za tym i zniszczyć swoje myślenie o pięknej miłości przez takie wizje, nazwijmy to w skrócie, pornograficzne. I w zasadzie zawsze zniszczyć jest łatwiej niż odbudować. Więc w zasadzie to by trzeba tak, jeżeli ona, jakieś dziewczę było poddane jakimś tam, powiedzmy, też czasopisemka z tymi wzruszającymi, niemądrymi tekstami, które pobudzają jej wyobraźnię w kierunku właśnie jakichś takich przedwczesnych kontaktów i tak dalej, powiedzmy N godzin to czytała, to teraz niech N godzin, o, 2 N godzin czyta opisy pięknej, wiernej, dozgonnej miłości, wzruszającej, pociągającej.
Prawda? Czyli dobra lektura, porządna literatura.
Tak, i to i również porządna telewizja, również porządne filmy. Przecież mogą być przepiękne filmy pociągające ku dobru, ku pięknu. I to jest droga, tak powiem, odzyskania dziewcząt. Żeby tworzyć, to my dorośli znowu, musimy tworzyć piękne obrazy, piękne wizje, które będą dla młodych pociągające.
To jest świat dziewcząt, kobiet, niewiast, ale mężczyźni również są zanurzeni w świecie dobrym i złym. Tak, i też jak magnes przyciągają do siebie i dobre, i złe. Zależy przewaga, czego będzie dominować.
Tak, mężczyzna to ma podstawowy problem, to jest problem wzroku. Tak jak kobietom się pobrudza wyobraźnie przez właśnie listy, przez opowieści, przez wzruszające historie, tak mężczyznom się po prostu pokazuje obrazki. I teraz nasi 12-13-latkowie nie wiedzą, co zrobić, gdy im się pokazuje obrazek rozebranej kobiety. Mówią im, to jest, zobacz, jesteś normalny. Tak, Pan Bóg cię stworzył. Reagujesz na piękno ciała kobiety. Oglądaj, zobacz, jakie to przyjemne. On ogląda i znajduje przyjemność. Tylko że on nie wie, bo tego się w szkole nie uczy, że jest prawo znużenia, które mówi, że za kilka miesięcy te same obrazki nie dadzą tej przyjemnej reakcji. I jest groźba, że sięgnie po, w cudzysłowie, lepsze. A potem po jeszcze lepsze. Jest znamienne, że wszyscy przestępcy na tle seksualnym pożywiali się pornografią, a zaczynali od lekko porozbieranych kobiet. Czyli dla mężczyzny wyzwanie jest higiena wzroku. Jeżeli się nie nauczy mężczyzna opanowania wzroku, to świat produkuje tyle obrazów wciągających i pociągających, że na pewno tych mężczyzn jest w stanie zniszczyć. Widziałem bardzo wiele sytuacji, gdzie mężczyzna został zniszczony, całkowicie kariera życiowa. Ruina, ruina człowieka przez to, że nie panował nad wzrokiem. Zobaczmy, w wychowaniu naszej młodzieży nawet takiej idei się powszechnie nie przekazuje. Oczywiście ja to staram się robić w spotkaniach z młodymi ludźmi, ale powszechnie nie przekazuje się idei, dziewczyno, szanuj wyobraźnię, dbaj o piękny obraz miłości w twojej głowie, a wówczas będziesz zdolna do przeżycia pięknej miłości. Chłopaku, pilnuj swojego wzroku. Bądź panem swojego wzroku i nie oglądaj rzeczy, które są niepożyteczne dla ciebie. To z tego, że przyjemne chwilowo, jak w perspektywie życia niepożyteczne.
Czyli przyjemność może być niepożyteczna.
Oczywiście tak.
Nie przynosi pożytku.
Zauważcie, wszystkie nałogi biegną po linii jakiejś przyjemności. Jest przyjemność, która doprowadza do uzależnienia.
No więc posłuchajmy kolejnego świadectwa o kolejnym nałogu. Bardzo proszę.
Droga Tosiu, piszę do ciebie, bo nie mam do kogo się z tym zwrócić. Swoim przyjaciołom, a właściwie przede wszystkim im, nie mogę zdradzić mojej tajemnicy. A mianowicie tego, że wstydzę się, że jeszcze nigdy nie współżyłam z mężczyzną. Jestem dziewicą, w pełnym słowa tego znaczeniu, bo nawet jeszcze nigdy nie całowałam się z chłopakiem. Moje koleżanki już dawno mają swój pierwszy raz za sobą. I ja nie chcę im wydać się gorsza. Opowiadam im niestworzone rzeczy na temat moich miłosnych podbojów. Tosiu, poradź, co robić. Nie chcę oszukiwać znajomych, a z drugiej strony przyznanie się do dziewictwa w wieku 15 lat, czy to wstyd? Monika.
Czy to wstyd być przyzwoitym i szanować sobie swoją czystość?
W świecie, w którym wszyscy kradną, człowiek, który nie kradnie, się głupio czuje, prawda? Więc jeżeli dziewczyna znajdzie, mówiłem o tym, dziewczyna znajdzie się w otoczeniu, które wywiera na nią presję, jest jej naprawdę bardzo, bardzo trudno. Ale znam taki przykład, że dziewczę, no właśnie kilkunastoletnie, napadane przez koleżanki, że ona właśnie taka głupia, nikt jej nie chciał, że ona jeszcze dziewica, kiedyś tak od ruchu, nie wiem, nie wymyśliła tego, bo nie tak odpaliła im. Taka jak wy, mogę stać się w każdej chwili. Taka jak ja, żadna z was już nigdy nie będzie. I ucięły się dokuczania w jednej chwili. Ona użyła zdrowego rozsądku, bo to jest prawda, szczerą prawdę powiedziała. One nie wrócą do tego stanu.
Niektórych decyzji w życiu się już nie da naprawić.
Nie da się cofnąć. I to jest ten moment, żeby zawczasu o tym pomyśleć. To jest właśnie wielkość człowieka, że może myśleć zawczasu o skutkach tego, co robi dzisiaj, przyszłych. Za rok, aż do wieczności włącznie.
Uczymy się myśleć, a nasi studenci chyba mają jeszcze pytanie.
Gdzie jest ta granica między miłością a pożądaniem?
To zdaje się było to pytanie z dziewczyn. O, dziękuję. Granica jest w środku, w człowieku. Bo na zewnątrz to może wyglądać tak samo. Dla drugiej osoby nawet może wyglądać bardzo podobnie. Mówimy o tej relacji bliskiej, cielesnej, seksualnej, prawda? Która jest wyrazem miłości, czy jest wyrazem pożądania. To każdy człowiek musi sam sobie odpowiedzieć, czy chciałbym, żeby moją córeczkę kiedyś za ileś lat mąż traktował tak, jak ja żonę. I ja wtedy w środku znajdę odpowiedź. Czy to jest czyste, uwielbiające i przyczyniające się do jej i naszego dobra? Czy to jest odzierające, bo to jest moja nieumiejętność opanowania, moja chęć wyżycia się, zażycia przyjemności za wszelką cenę i tak dalej. Prawda? Tak nie tak dawno. Mężczyzna, to jest końcówka studiów, ma już narzeczoną, za pół roku ślub i on mi mówi, no ale niech pan mi powie tak dokładnie o granicę kontaktu cielesnego. Mam narzeczoną, jestem wierzący, chcę przyzwoicie dojść do ślubu. Co mi wolno, a czego nie wolno? Mówię, nie da się narysować kreski na ciele. No nie da się, że odtąd tak dotąd nie, bo ten sam gest może znaczyć coś zupełnie innego. Wewnętrzna treść. Może być pocałunek Judasza i może być pocałunek jawnogrzesznicy, która stopy całuje, prawda? I zupełnie inne osoby, zupełnie inne znaczenie. Ja mówię temu chłopakowi, słuchaj, mężczyźnie młodemu, słuchaj, a wyobraź sobie, że tak jak ty traktujesz swoją narzeczoną, traktuje twoją córeczkę za 20 lat jej narzeczone. I on tak spochmurniał i z całą szczerością wyrzucił siebie. Chyba bym mu zęby powybijał. Masz odpowiedź. Szukajmy tej odpowiedzi w sobie. I to nie na swój użytek. Czy ja mam tak traktować chłopaka? Czy chciałabym, żeby mój syn był tak traktowany przez dziewczynę? Czy chciałabym, żeby moja córka tak się zachowywała wobec swojego chłopaka? I wtedy w środku znajdę odpowiedź. Nie każdy znajdzie. Osoby kompletnie zdemoralizowane, kompletnie zagubione nie znajdą tej odpowiedzi. I spotkacie prawdopodobnie takie dziewczyny, które powiedzą, ja będę swojej córce polecała współżycie przed ślubem, żeby tam kota w worku i tak dalej, i tak dalej. Ale to są ludzie już bardzo głęboko pogubieni. Normalni, przyzwoici ludzie odnajdą w sobie. Na szczęście mamy coś, co my nazywamy sumieniem. Coś, co pozwala nam rozeznać dobro od zła. I również w tej dziedzinie. I korzystajmy z tego.
Szczepan jeszcze ma pytanie, tak?
Panie Jacku, w jaki sposób budować swoje przygotowanie do prawdziwego przeżywania miłości, czy tutaj mówię to w kontekście właśnie tego, w jakiej kulturze w tej chwili żyjemy, jaka jest presja w tej chwili wywierana na młodych ludzi. To znaczy, tak przekładając to pytanie, czy właściwie można w jakiś sposób dobrze też odnaleźć miłość, kiedy się na przykład żyje w taki sposób, że szuka się jej, załóżmy, na dyskotece?
No można pod budką z piwem spotkać kogoś, prawda, wartościowego, ale ja bym radził raczej szukać w tych miejscach, gdzie jest większe zagęszczenie ludzi pozytywnych, prawda. Znam przepiękne małżeństwa, które się spotkały przy pomocy osobom niepełnosprawnym, przy działalności charytatywnej i tak dalej. Raczej tam jest pewna pierwotna selekcja, w cudzysłowie, ludzi. Tam się nie idzie dla przyjemności, tam się nie idzie dla wygody, żeby coś zarobić, czy coś zyskać, prawda, czy coś przeżyć. Oczywiście można spotkać na dyskotece kogoś. Akurat ktoś poszedł robić badania socjologiczne, prawda, na temat zachowań na dyskotece, no i okazało się, że bardzo wartościowa osoba spędza tam wiele czasu. Chociaż mogą... Ja nie chcę powiedzieć, że dyskoteka od razu to jest coś złego, choć wiemy, że wiele zła tam się w wielu dyskotekach się dzieje, prawda. Natomiast pytanie jest bardzo poważne. Co zrobić, żeby w tym świecie raz nie dać się zniszczyć, przemielić tym złym wzorcom, a drugie, co zrobić ze sobą. Więc pierwsze, co zrobić, żeby się nie dać. Dla każdego, a dla dziewczyn w szczególności, wchodzić we wspólnoty ludzi, którzy myślą porządnie. To jest jedyna szansa na to, żeby nie czuć się dziwadłem, prawda? Ta dziewczyna, która pisała list, że ona taka jest, takie dziwadło jest, bo ona 15 lat jeszcze nie współżyła, prawda? No bo jest otoczona innymi dziewczynami, więc znaleźć sobie środowisko ludzi. Mało, tworzyć takie środowiska. Jeżeli jest strategia zniszczenia młodych ludzi, zniszczenia czystości, to trzeba teraz stworzyć strategię budowania czystości, czy chronienia czystości. I taką jedną z takich strategii proponuje Ruch Czystych Serc przy czasopiśmie Miłujcie się, prawda? Konkretnie ze wskazaniami, co zrobić, nawet co zrobić, jak upadniesz. Bardzo konkretnie po kolei, co trzeba zrobić, prawda? I teraz ja wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach tych ludzi. Z Ruchu Czystych Serc są rekolekcje kilka razy w roku w Polsce. To są, tam naprawdę to jest przyjemność mówienia do tych ludzi. Oni chcą słuchać, oni łakną dobra. Oczywiście też mają swoje problemy, to jest jasne. Ale oni łakną dobra. Jak ja tam coś mówię, to ja tam nie jestem dziwadłem, który gdzieś nagle przeciwko całemu światu się wypowiada, prawda? A więc jedna rzecz to stworzyć, myślę, dziewczyny zwłaszcza, ale chłopacy też, tworzyć środowiska i być we wspólnotach ludzi rozsądnie, dobrze, mądrze myślących. To nas powinno istotnie ochronić przed światem zewnętrznym. Ale co zrobić ze sobą? Skoro zaprzeczeniem miłości jest egoizm, to wskazówka jest bardzo prosta. Walczyć ze swoim egoizmem. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Prawda? Cokolwiek zrobisz bezinteresownie, to ci się nie opłaca. To jest inwestycja na twoje przyszłe małżeństwo, czy w ogóle na każde powołanie. Cokolwiek i młodzi ludzie, którzy są w opinii tej całej tej głośno mówiącej masy, to są jelenie, to są głupki, to są naiwni, którzy robią rzeczy bezinteresowne, ci w gruncie rzeczy są najmądrzejsi, oni najwięcej z tego skorzystają i im się to w życiu opłaci. I to bardzo konkretnie, już nie po śmierci nagroda wieczna, tylko bardzo konkretnie w życiu, bo oni będą zdolni do jakichś ustępstw, do poświęceń, chociażby na rzecz żony i dzieci. Prawda? Tylko jeszcze najnormalniej się cię nauczyć.
Kiedyś usłyszałem takie zdanie od skądinąd bardzo takiej dobrej osoby, że takie ruchy jak ruch czystych serc, gdzie człowiek zobowiązuje się w jakiś sposób do tego, że na przykład, że nie będzie współżył przed małżeństwem.
No tam dużo więcej jest, ale... No.
Że takie coś w przypadku upadku powoduje, że człowiek później się nie może podnieść. Wydaje mi się, to nie, ja się wtedy nie zgodziłem z tą teorią, że wobec tego nie powinno się praktykować takich właśnie.
Nie, no to w ogóle odrzućmy spowiedź, odrzućmy jakiekolwiek starania, no bo po co, skoro i tak upadnę, prawda? Ale to zresztą jest, wręcz tam są błędy merytoryczne w myśleniu tamtej osoby, ponieważ ruch czystych serc bardzo wyraźnie mówi, co zrobić w przypadku upadku, bardzo konkretnie, prawda? To jest natychmiastowa spowiedź, to jest zadośćuczynienie, to jest odnowa, prawda? To nie jest dla ludzi idealnych, którzy nie upadną. To jest wsparcie, żeby nie upaść. Ale jak upadniesz, to masz natychmiast odpowiedź.
Dziękujemy jeszcze panowi. Odbierzmy telefon, bo wiem, że z nami jest widz lub słuchacz. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Krakowa. Kłaniam się wszystkim obecnym, a w szczególności ojcu prowadzącemu i panu Pulikowskiemu. Chciałam podziękować za to, że pan się tym zajmuje tak pięknie, bo tyle książek jest napisanych pięknych, jak i pana artykułów w Miłujcie się, które staram się jakoś propagować. Chciałabym wysunąć kilka takich, może nie problemów, a uwag. Pierwsze to miłość, dawanie. Trzeba podkreślić, że muszą to wiedzieć już ludzie dorośli, rodzice, że uczy się tego dawania, trzeba go uczyć już od najmłodszego, już od, jak już tylko dziecko zacznie kontaktować się. Żeby jemu się skojarzyło już na całe życie, a wtedy się skojarzy, że miłość to jest dawanie. To mu już zostanie. Druga sprawa to jest problem kobiety i dziewczyny i chłopca, kobiety i mężczyzny. No nic się nie da poradzić, że kobieta jest psychiczną całością. Natomiast mężczyzna jest jakoś tak, że on jakby wysuwał szufladki, to znaczy kobiecie jest bardzo ciężko na przykład zaangażować się w pracę wtedy, kiedy na przykład ma chore dziecko i o nim myśli. Natomiast mężczyzna może, mimo że się martwi o to dziecko, kocha je, wysunąć szufladkę swojej pracy zawodowej i tą pracę w tym czasie kontynuować. Więc tak jak mężczyznę nie możemy rozbić tak całkiem, to się rzadko zdarza, sprawami porzucenia związków w związkach kobiety i mężczyzny, to jeśli idzie o kobiety, to można je całkowicie rozbić psychicznie. I wtedy ta kobieta będzie do końca życia szukać tego mężczyzny i tej miłości i wszyscy powiedzą, że ona się źle prowadzi, a ona po prostu została ciężko zraniona. Pan Pulikowski na pewno wie, na pewno zna Kępińskiego. On tam pisze w swojej książce o seksie i znaczy, przepraszam, nie tak chciałam powiedzieć. O, to jest w ogóle o płciowości ludzkiej, tylko to jest o patologii. Ale on właśnie dlatego tam pisze. Pierwszy kontakt dla dziewczyny jest tak zwany imprinting. Dla chłopca też, ale szczególnie dla dziewczyny. I potem ona zapamiętywuje podświadomie i świadomie tego chłopca, z którym, tego mężczyznę, z którym miała pierwszy kontakt.
Prawo pierwszy doznań.
I teraz tak, i to połączy. Potem trzeba ją z tego leczyć, bo na przykład ona znajdzie dobrego chłopca, mężczyznę kiedyś uczciwego, a trudno jej będzie się przełamać te wszystkie zranienia i kochać go z całą pełnią osobowości. Jest jeszcze jedna sprawa. Mężczyzna, no tak jest ustawiony już od tworzenia siebie, prawda, że lubi polować. Stąd to słowo dziewczyna łatwa. Bo on by chciał, żeby ta dziewczyna była trudna. To jest pejoratywne, dziewczyna łatwa, prawda? Dlatego, to już pan mówił wielokrotnie, dziewczyna musi się cenić. Nie może być łatwa do zdobycia. A my w filmach o miłości, co której nie, młodzież niczemu nie winna ogląda, to jest zawsze tak, o tak zwanej miłości w cudzysłowie, że najpierw się przesypiają, a potem ich olśniewa, że są dla siebie stworzeni. Ja też to wszystko w cudzysłowie. Teraz druga rzecz, pożądanie. Można pożądać w swoim życiu kilku kobiet, a może i więcej, to zależy od osobowości. Ale co innego jest i wtedy można się dopasowywać seksualnie z nimi wielokrotnie, ale jest stale się nieszczęśliwym, szuka się tej kobiety, no uważa się, że ktoś ma płytką osobowość i płytką uczuciowość w wywiadzie, jeżeli zmienia partnerki, bo znaczy, że nie umie, nie jest na tyle dojrzały, żeby się móc związać w pełni.
Następnie jeszcze jest kolejny problem?
Tak, to jest kolejny problem. Następnie jest taka sprawa, że to ja bym tak całkiem pożądanie, ale to takie słowo zaczyna być ujemne bardzo, tak całkiem nie oddzielała, bo jednak w pełnej miłości, pełna miłość to jest miłość fizyczna i psychiczna, to się nie oddziela, bo to w tej chwili ja rozdzielam. I wtedy ta osoba, szczególnie młoda, jest zauroczona. I wtedy, proszę pana, tak jak sam pan, przepraszam, ja nie pouczam, tylko chciałam powiedzieć. Okay. I wtedy oni chcą po prostu być bardzo blisko, najbliżej. Dlatego tak leżą na sobie, tak siedzą na tych kolanach w tramwaju. Zamiast poczekać. Bo tak się zaczyna zauroczenie miłości, nie oddzieli się tego fizycznego. I tu bym chciała powiedzieć o odpowiedzialności chłopców za dziewczyny. Przecież już doktor Kułtawska powiedziała, kobieta ma taki los, w jakie ramiona męskie pójdzie. I także i trzeba to będzie trzeba tego uczyć chłopców. Oni są odpowiedzialni za dziewczynę.
No więc pani Doroto.
Tak, ale jeszcze
właśnie
proszę skończyć. Skończę. Za dziewczynę i oni powinni się hamować. Ja znam taki przypadek, gdzie właściwie ona cała ufna i mająca poglądy tam, powiedzmy, takie jakie, że jak się kocha, to nie ma przeszkód. I właściwie on, który był katolikiem zdecydowanym o zasadach takich, jakie powinien mieć mężczyzna katolik, to on właściwie ją wybraniał przed samą sobą i uważał, że to jest bohater, bo ona była bardzo ufna i bardzo oddana już z samej psychiki. Jeszcze jedno. Jakie jest pana zdanie na temat szkół męskich i żeńskich, osobnych, powiedzmy powyżej.
Pani Doroto, już, ponieważ nasza audycja ma pewne granice czasowe, bardzo dziękuję za telefon, za tę garść refleksji, którymi się pani z nami również podzieliła. No i już odpowiadamy. No,
tam było wątków mnóstwo. Natomiast w relacji męża i żony pożądanie, w tym właśnie pejoratywnym określeniu, nie powinno się powiedzieć wielkie pragnienie. Tak. Pragnienie bliskości, tak. Radość z tego przeżywania, tak, oczywiście tak. Natomiast pożądanie ma to znaczenie odzierające, uprzedmiotawiające. I to nie powinno się pojawić nawet w relacji mąż-żona. Choć to jest wielką trudnością w wielu małżeństwach. Prawda? Ten ostatni wątek, może taki tylko luźno rzucony, te szkoły żeńskie i męskie, są i plusy, i minusy. Ja jestem bardzo zadowolony, że moje obie córki, jedna już skończyła gimnazjum żeńskie, a druga chodzi do gimnazjum żeńskiego. W tym okresie dojrzewania, te 13-15 lat, przy pewnej takiej hałaśliwości, pewnej agresji, która się w środowisku młodzieżowym toczy, te dziewczyny mają w swoim gronie spokój, nie muszą się popisywać przed chłopakami, nie muszą zdobywać chłopaków na wyścigi i myślę, że ten wiek, takie trochę ochronienie, zwłaszcza w masowej szkole, jest, ma swój głęboki sens. Natomiast stałe izolowanie chłopaków od dziewczyn to oczywiście nie.
Ale to też uczy pewnego szacunku dla świata płci przeciwnej.
Tak, a poza tym można w gronie, bo to jest wielkim bólem naszej dydaktyki, całej tej od szkoły podstawowej zaczynając, jak mówię, używam tego słowa, bo na uczelni pracuję, ale więc tego wychowania w szkole, że nie ma strategii dla chłopców i dla dziewcząt osobno. W szkole żeńskiej automatycznie pojawia się strategia dla dziewcząt, prawda? A w szkołach mieszanych, oczywiście to można przeprowadzić, to trzeba przeprowadzać, strategię odniesień, uczenia odniesień wzajemnych, rozróżniania chłopców od dziewcząt, jest to bardzo ważne.
Dziękuję. Pytanie jeszcze.
Panie Jacku, czy to jest nierozsądne, jeśli kobieta ma nadzieję, że mężczyzna po ślubie się zmieni?
No tak, to stare powiedzenie, jak się ożeni, to się odmieni. No sprawie ból. Jest nierozsądne. Jeżeli on się nie potrafił zmienić do ślubu, to na jakiś tam elementarny poziom wymagań, to nadzieja, że się zmieni po ślubie, jest mała. Oczywiście to wszystko jest możliwe. Natomiast to jest kwestia motywacji. Chłopak zdobywający dziewczynę, była mowa o polowaniu, prawda? Chłopak, który chce zaimponować ukochanej dziewczynie, to jest sytuacja przed ślubem. On zrobi wszystko. On zerwie z nałogiem. On przemieni swoje życie. On naprawdę jest w stanie zawalczyć i dużo z siebie dać. Ale jak już to osiągnie, to on może w przyzwoitości swojej dalej się starać. Ale najwięcej można zyskać i pomóc sobie nawzajem właśnie w tym czasie. Kiedyś był czas narzeczeństwa. Niestety dzisiaj to nam zginęło. To właśnie takie niemodne słowo narzeczeństwo. Co to właściwie jest, prawda? Przecież przez rok narzeczeństwa można ogromnie dużo zbudować w dziewczynie i w chłopaku. Ogromnie dużo pozytywów, które przez całe życie będą procentowały.
Czyli miłość, taka prawdziwa miłość musi być poprzedzona przyjaźnią?
To znaczy, tu nie chciałbym następca czasu przywoływać, co jest pierwsze, prawda? Bo jest zakochanie, które nie jest miłością, które oby się przeradzało w zaprzyjaźnienie i w pewnych sytuacjach w miłość. Nie każde zaprzyjaźnienie między chłopakiem a dziewczyną musi się kończyć miłością. Niestety, jak zaczniemy od drugiego końca, mówiąc brutalnie od łóżka, to powstają takie więzi, takie zobowiązania, że ludzie się pobierają, nawet tacy, którzy nie są w stanie się zaprzyjaźnić. No i wtedy jest tragedia. Bo całe życie się męczą ze sobą. No i domęczą się nieraz. I chwała. Ale szkoda, że tak to poszło, prawda? I zatem jeszcze raz uwagę. Czas tego zakochania, tego czekania, czy zdobywania siebie, czy ostatecznej decyzji, kiedyś nazywany narzeczeństwem, ten ostateczny czas przed ślubem, to jest najpiękniejszy czas, gdzie prawie za darmo obie osoby mogą zmienić siebie na korzyść. Tylko trzeba postawić sobie nawzajem wymagania.
Ja chciałbym jeszcze powrócić do wypowiedzi pani, która dzwoniła, a zarazem i pana, gdzie właśnie, kiedy para zaczyna swoją znajomość właśnie od stosunków płciowych, później zauważa, że może coś z tego więcej zrobić. A przecież trzeba zauważyć to, że właśnie później może być tego typu problem, że mogą charaktery się nie zgodzić właśnie w wyznanie, wiarę i tak dalej. Więc to chciałbym jeszcze poruszyć i żeby się pan do tego ustosunkował. Natomiast właśnie, czy pana zdaniem, być może, że to jest pytanie retoryczne, małżeństwo powinno się opierać na przyjaźni. I czy to jest recepta na dobre małżeństwo?
Tak, małżeństwo powinno się opierać na przyjaźni, na miłości. W miłość małżeńską jest wpisane głębokie zaprzyjaźnienie. Bo miłość troska o dobro, a zaprzyjaźnienie wspólnota celów. Chociażby wychowanie dzieci wymaga wspólnoty. Jeżeli przyzwoita żona i przyzwoity mąż mają zupełnie inne patrzenie na wychowanie, zupełnie inną wizję, to te dzieci będą, brutalnie mówiąc, rozklekotane. Będą lawirowały między mamusią a tatusiem. Więc wokół idei wychowania własnych dzieci muszą się zaprzyjaźnić, jeżeli chcą wypełnić swoją funkcję wychowawczą, prawda? I tych terenów zaprzyjaźnienia się jest mnóstwo w małżeństwie. Zaprzyjaźnienie to jest scalenie wokół jakiejś idei, prawda? Ludzie, którzy nie muszą się miłować, mogą się zaprzyjaźnić. Natomiast w miłość, trwałą miłość małżeńską, jest konieczne zaprzyjaźnienie.
Mówiliśmy również o tym bardzo ważnym elemencie narzeczeństwa, że narzeczeństwo jest czasem budowania, zharmonizowania się dwojga osób. I to jest chyba ten intensywny czas, który należy bardzo dobrze wykorzystać, żeby później wygrać życie.
Tak, to jest czas, w którym można najwięcej zbudować, jakby najmniejszym kosztem. Bo motywacje są takie, że my na skrzydłach zmieniamy siebie. Dla udowodnienia ukochanej dziewczynie rzucam palenie, nie ma w ogóle żadnej sprawy. Jeżeli zacznę palić, to w ogóle nie jestem ciebie wart. Jak chłopak taki tekst rzuci, to oczywiście, że on jest, że on nie sięgnie po tego papierosa. A próbował 10 razy dotychczas. Jest to naprawdę fantastyczna okazja, niemalże nieziemskie motywacje do udowodnienia drugiej osobie, jaki ja jestem wspaniały, jaka jestem wspaniała. A dziewczyny mówią, żeby się tego nie rozmyślił. Zgodzę się na wszystko, żeby się tego nie rozmyślił. To jest krzywdzenie chłopaka, taka postawa, naprawdę. I podobnie chłopak, który nie ma żadnych wymagań w stosunku do dziewczyny.
Czyli wymagać od siebie nawzajem.
Dokładnie.
Miłość wymaga. Posłuchajmy, co należy uczynić, aby wygrać i zbudować czystą, piękną miłość.
Co robić, aby zachować czystość przedmałżeńską?
Wytrwale poszukuj spotkania z Chrystusem.
Umacniaj się sakramentami.
Staraj się poznawać Chrystusa i żyć Jego Ewangelią.
Zachowaj umiarkowany post i skupienie.
Staraj się odkryć piękno i wartość czystości.
Umacniaj swoją wolę.
Uważnie dobieraj sobie przyjaciół.
Ogranicz do minimum albo zrezygnuj z oglądania telewizji.
Unikaj pornografii.
Zachowaj skromność w ubiorze.
Miłość czy pożądanie to temat kończących się już rozmów niedokończonych. Dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy z panem doktorem Jackiem Pulikowskim, znanym publicystą, autorem wielu poczytnych książek. Usłyszeliśmy przed chwileczką, co zrobić, panie Jacku, aby miłość była piękna, służyła dobru i budowała dobro wokół nas i w nas.
Tak, i problem dzisiejszy, jeżeli mogę jeszcze zdanie powiedzieć, jest taki, że ludzie odeszli od głębi, na jaką ich stać. Ludzie odeszli od myślenia, odeszli od świata wartości. Jeżeli powrócą do świata fundamentalnych wartości, do kiedyś na sztandarach Bóg, honor, ojczyzna napisaliśmy, dzisiaj wielu młodych ludzi nie rozumie tych słów. Żadnego z tych słów nie rozumie. Bóg, honor, ojczyzna, prawda? Jeżeli powrócimy do świata podstawowych, fundamentalnych wartości i one będą decydować o naszym postępowaniu w życiu, nie reklamy, nie mody, nie przymusy jakieś, czy pobudzenia wewnętrzne.
Nie trendy.
Tak. Jeżeli my będziemy wymyślać, co robimy, a żeby się nie zagubić, czasami będziemy siebie pytać, co byśmy polecili córce synowi, to my wtedy
jesteśmy... Czyli patrzeć
sami
w przyszłość, perspektywicznie.
Tak, patrzeć, wybiegać myślami daleko. Zobaczmy, nieprzyjaciele młodych ludzi mówią to, nie myśl, co będzie jutro. Tego ci można głowę spaść. Ciesz się życiem. Żyj chwilą, prawda? Nie. Żyj ze świadomością, że jesteś istotą wieczną. I ta świadomość, w tym, tu możemy powiedzieć, ukorzeniona w religii, w sakramentach, podstawowe łaski, prawda? Nie spotkałem małżeństwa, które by się tak solidnie uczepiło, w cudzysłowie, Pana Boga, które by się wspólnie modliło, wspólnie przystępowało do sakramentów, żeby się rozpadło, żeby ich drogi się rozeszły. Oczywiście przeżywali trudności. Przeżywali. Zresztą to jest bardzo jasno powiedziane. Dom na skale nie runie. A skałą jest Chrystus. Prawda? Jeżeli zbudujesz dom na skalę, to uderzą wichry, uderzą na wałnicę, ale go nie zniszczą. Jeżeli ludzie zbudują na prawdziwych wartościach, na Bożych wartościach relacje, ta relacja będzie trwała, ale ona nie będzie, i to jest, myślę, dzisiaj jest ogromnie ważne, nic mniej atrakcyjna niż ta budowana na tych różnych modach. Co więcej, będzie jej atrakcyjność będzie o wiele, wiele większa. Dlaczego? Bo z powierzchowności pójdzie w głąb. I to, co nam proponują, chociażby w tej sferze seksualności. Powierzchowne, silne, szybko zmienne doznania, które w krótkim czasie się przejadamy tym, a opierając się na Bożej wizji płciowości, seksualności, my wchodzimy w głęboką relację, więź cielesno, psychiczno, duchową dwojga kochających się ludzi. Tworzymy komunię, Jan Paweł II powtarzał, komunia na wzór niepojętej komunii osób boskich. Do tego jesteśmy stworzeni. Czyż nie szkoda tego, czegoś cudownego, cudownej jedności stracić dla chwilowych, przygodnych kontaktów z paroma osobami, z kilkudziesięcioma nawet. Silnych, ale nic nieznaczących, bez żadnej głębi, naspórkowych.
No dobrze, ale to też na to potrzeba energii, żeby takie coś tak pięknego, tę piękną komunię budować. Skąd ją brać, gdzie szukać?
Oczywiście źródła energii są i w człowieku, i wyżej. Dla ludzi wierzących sakramenty. Łaska sakramentu małżeństwa. Ja czasem mówię, że młodzi ludzie odpakowują wszystkie prezenty. Piąte żelazko, cieszą się. Jakiś tam mikser, coś tam. Ślubne, prawda? Jednego nie odpakowują. Prezent od samego Pana Boga. Zawsze działający. Łaska sakramentu małżeństwa. Jeśli chcesz. Nikt na siłę nie. Jeśli chcesz, sięgasz i masz nieprzebraną łaskę z gwarancją, dom się nie zawali, ostoi się. Tak? To jest źródło, bo mówimy o siłach różnych. Siły można z siebie wykrzesać, ale moc, to należy tutaj szukać mocy.
A czy można żyć pięknie bez Pana Boga? Można pięknie kochać bez poznawania, kochania Boga?
Bez Bożego świata wartości nie. Ale mogą żyć ludzie, którzy Boga nie poznali. Mogą w sposób naturalny żyć pięknie. Oni żyją po Bożemu. Tylko nie wiedzą, że to jest po Bożemu, prawda? Mogą żyć gdzieś na końcu świata. Zresztą na ten temat Kościół się też wypowiadał, prawda? Na zbawienia takich ludzi. Natomiast doświadczenie moje z poradnictwa wskazuje, że ludzie, którzy odchodzą od Boga, gubią się. Nie mają sił. Że przyjdą cięższe chwile, to ten dom się wali. Nie znajdują motywacji głębszych. To, że wspólnota, że mają jeden dom, jeden samochód, to jakoś się podzieli. Jedno dziecko, też się jakoś podzieli. Dzisiaj tak ludzie mówią. 20 lat temu mówili, jesteśmy sakramentalnym małżeństwem. Ślubowaliśmy przed Bogiem. Musimy to ratować. Dzisiaj mówią, wie pan, jest kłopot, mamy jeden dom, jeden samochód, jedno dziecko.
I oby tych małżeństw sakramentalnych było jak najwięcej.
Tych tego byśmy sobie sakramentalnych,
życzyli. I miłość, aby zawsze dojrzewała w nas w cieniu Bożej miłości do nas. Na pytanie, czym jest miłość i czym jest pożądanie, próbowaliśmy się sobie dzisiaj odpowiedzieć w studio Radia Maryja i w studio telewizji Trwam. Naszym gościem był pan dr Jacek Pulikowski, autor wielu poczytnych książek, wielu publikacji, publicysta, również inicjator Ruchu Czystych Serc, i terapeuta. Działający też w poradniach przymałżeńskich. Bardzo dziękuję panie Jacku za przybycie do studia. Dziękuję naszym gościom, widzom i słuchaczom. I zapraszamy na dzisiejsze jeszcze spotkanie z panem Jackiem po godzinie 21:40 w ramach audycji w Radiu Maryja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.